dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Radek Kotkowski, witam serdecznie.
Cześć Radek. Dzisiaj mamy taki temat bieżący. Dużo się mówiło o tym, że jak Donald Trump dojdzie do władzy, to uważajcie, będzie bujać. No chyba, ale chyba nie aż tak. Jak postrzegasz to, co się dzieje na giełdzie i w ogóle jak odnajdujesz się ze swoimi inwestycjami? To w ogóle są jakieś warunki do inwestowania, czy może wyjedźmy na bezludną wyspę, wróćmy za pół roku, może się uspokoi?
Znaczy, wydaje mi się, że to są warunki super, ponieważ one ćwiczą cnoty u inwestorów aktywnych, traderów, spekulantów, ćwiczą szybką rękę, szybkie oko, szybki proces podejmowania decyzji, no bo nie oszukujmy się, na zmienności jest do zarobienia duża kasa. A dla inwestorów długoterminowych testują cnotę przywiązania do strategii, umiejętności niereagowania, kiedy trzeba, umiejętności reagowania, kiedy trzeba, nie? I to jest też fajne, więc naprawdę bardzo ciekawy czas, no zresztą od początku roku mamy bardzo wyjątkowy czas, patrząc statystycznie na polski nawet rynek, ale nie tylko na rynek, prawda, nie tylko na polski rynek, na inne rynki zagraniczne, więc czas jest niesamowity, no ale ostatnie kilka sesji, no bo tak wiadomo, jak nam rosło przez cały styczeń, rosło nam przez większą część lutego, no to tak się siedzieliśmy.
Ja się zdążyłem przyzwyczaić.
Tak, było bardzo przyjemnie, z założonymi rękami się siedziało i faktycznie te rynki szły do góry bardzo ładnie. Natomiast ostatnie
kilka sesji... przepraszam, jak mówiliśmy o 12%, to chyba tak. Dojechaliśmy prawie do 20, jeżeli chodzi o WIG20 od początku roku.
Zapamiętałem 18 i zapamiętałem wczorajszym, bo my to nagrywamy w środę, po wczorajszym spadku o 4, to było, zostało nam plus 14 tegorocznego, prawda? Więc tam faktycznie było wysokie naście. Także bardzo fajny czas i tak naprawdę wiele wniosków do wysnucia na różnych poziomach naszego inwestowania, w ogóle sytuacji rynkowej, więc super czas do analizy, super czas do bycia na rynku.
Dobrze, a nie niepokoi cię to, że wiesz, że to nie wiadomo, bo to się zmienia z nocy na noc, bo to idziesz raz spać, budzisz się, Donald Trump wstrzymuje pomoc dla Ukrainy, idziesz znowu spać, budzisz się, a nie, no tam jakieś lepiej, coś tam, że dogadamy się, jesteśmy gotowi do rozmów, prawda, więc to nikt nie zna dnia ani godziny, ale nie boisz się czegoś takiego, że taki scenariusz, ja ci powiem tak szczerze, ja się właśnie takiego scenariusza boję, że oto właśnie, i tego bałem się, jak już mówiłem, jak Trump wygrywał wybory, kiedy on to zapowiadał, że jak on będzie u władzy, to w 24 godziny wojna na Ukrainie zostanie zakończona. On trochę już mu zeszło, już trochę przekroczył swój czas, ale to oznaczało tak naprawdę jedno, kapitulację Ukrainy, że wstrzymanie pomocy, a wiadomo, że bez pomocy amerykańskiej, która odpowiada chyba coś około 30%, ogólnej pomocy, czyli bardzo, bardzo duża, to faktycznie ta wojna ma szansę się zakończyć, ale nie jakimś tam pokojem, rozejmem i na dobrych warunkach, tylko kapitulacją. No po cholerę nam takie zakończenie wojny. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że każde zakończenie wojny jest dobre, no bo jak wojna trwa, no to wiadomo, to ludzie giną, a to się wydaje nieprawdopodobne, że w cywilizowanej Europie w 2025 roku trwa wojna. Ale no wydaje mi się, że Rosja potrzebuje teraz, nazwijmy to, strategicznej pauzy po to, żeby odbudować swój potencjał militarny. Więc ja się nie ukrywam, tego bardzo boję, że odcięcie Ukrainy od pomocy militarnej spowoduje strategiczną pauzę dla Rosji. Oni się odbudują pół roku, rok i tak dalej. No i nic tam nie zapowiada się tego, żeby oni ograniczyli swoje, wiesz, imperialne zapędy. Więc tak naprawdę zakończenie wojny, ale na warunkach rosyjskich, to w długim terminie sygnał dla rynków nie jest dobry. W krótkim to buja. Wczoraj minus 5, dzisiaj na razie plus 3,5 czy plus 4, to wiadomo. Ale w długim terminie ja się boję takiego scenariusza.
Powiem ci szczerze, że ja również miałem bardzo taki ciężki wieczór, jak Trump z Zełenskim na tej słynnej konferencji transmitowanej, tam się pokłócili, rozjechali, nie? To ja usiadłem sobie jakieś notatki z tego sporządzić, takie co to znaczy dla mnie, co ja mam wtedy w głowie i dla mnie wnioski były dwa, jeden to znaczy zwiększyć procent mojego majątku za granicą, wytransferować trochę kasy z Polski na wszelki wypadek, to był pierwszy, a z drugiej strony faktycznie to, co ty mówisz geopolitycznie, bo wiesz, my sobie rozmawiamy o geopolityce, natomiast nie jesteśmy ekspertami, ale z drugiej strony no my podejmujemy strategiczne decyzje w naszych portfelach inwestycyjnych, nie? Więc my musimy mieć story na to, co się dzieje u nas geopolitycznie, nawet jeśli tutaj ekspertami od wojskowości nie jesteśmy, nie? I ja mam podobny scenariusz, to znaczy jeżeli nadejdzie okres uspokojenia, że Rosja tam, zakładam, że będzie odbudowywała swój potencjał, to ja to traktuję jako takie kilkuletnie okno, gdzie, tak jak mieliśmy w Ukrainie, nie wiem, tak. 2014 zajęcie Krymu, 22, tak? 8 lat to trwało. Więc, mhm. więc ja też tak troszeczkę do tego podchodzę, że krótkoterminowo super nam te rynki rosną, natomiast długoterminowo myślę nad różnymi strategicznymi przesunięciami w moim portfelu, żeby właśnie wykorzystać ten czas. Może troszeczkę zmniejszyć ekspozycję złotego, może faktycznie trochę kasy gdzieś tam przenieść, prawda? Więc długoterminowo nie jestem optymistą. I na tym skończyłem ten pierwszy dzień takiej reakcji. I później zacząłem się zastanawiać, właśnie też to, co ty mi mówisz, że 2-3 lata Rosja odbuduje swój potencjał. No, jak tam śledziliśmy te doniesienia z frontu, że tam Rosja wyciągała te czołgi już z lat 40. bodajże jakieś tam strucle z pomników ściągała, prawda?
Znam pojęcie, rozkonserwowywała. Tak, nauczyłem się.
Dokładnie.
One w jakimś towocie gdzieś tam faktycznie zakonserwowane w jakimś mazie stoją, się rozkonserwowywuje taki sprzęt. Tak jest.
Więc faktycznie widzimy, jak dużym obciążeniem militarnym dla Rosji była ta wojna. I teraz zrobiłem sobie proste ćwiczenie, to znaczy spojrzałem na Google Maps, odsunąłem i zobaczyłem, ile przez te 3 lata gigantycznym wysiłkiem Rosja zdobyła tego terytorium. Oczywiście mówiąc wprost, kosztem Ukrainy, i to jest niesprawiedliwe i tak nie powinno się dziać. Tak? Natomiast zacząłem się zastanawiać, no na ile to ryzyko dla nas jest aż tak duże, właśnie to militarne, geopolityczne, które się przygotowujemy, i doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie aż tak duże. Tak? Oczywiście to będzie nad nami wisiało, jak nad nami wisi od stuleci de facto, no bo tak jesteśmy tak. położeni no,
mamy,
w Europie.
My jako Polacy mamy wybitnie pechową lokalizację, bo jak wojska albo niemieckie w prawo, albo rosyjskie w lewo maszerują przez nasze terytorium i nadgryzają nas z jednej i z drugiej strony. Tak, to, że żyjemy w jakimś względnym pokoju od 80 lat, to jest chyba ewenement na skalę historii, no takiej tysiącletniej historii Polski. Tak, no
tak, to, tak to jest cud, że tutaj wojsko przez nasze tereny nie przechodzi, a nawet jak tam przejeżdża, to tylko gdzieś tam baza pod Radomią, a nie, że palą wszystko, równają z ziemią, prawda? Więc to jest super czas, więc to takie ryzyko geopolityczne dla nas, że to u nas się coś będzie bardzo złego działo, nie jest moim głównym scenariuszem, natomiast faktycznie poczułem potrzebę przygotowania się, no bo wiesz, tam padały warstwy retoryczne, że to może Stany wyjdą z NATO,
Założyłbym się, powiem ci. Ja w 2022 roku, tam początek jeszcze, przed rozpoczęciem wojny, mówiłem sobie coś takiego, nie, to jest niemożliwe, żeby wiesz, w XXI wieku wybuchła taka pełnoskalowa wojna w środku Europy niemalże. Pomijam wojnę na Bałkanach tak wiele lat wcześniej, prawda? Ale że tutaj duże mocarstwo weźmie i tak zaatakuje w ten sposób, tak, to jest niemożliwe, to się nie stanie. A jednak się stało, więc ja już sobie powiem ci taki scenariusz. Donald, też się tego bałem przed wyborem Donalda Trumpa. Donald Trump sobie mówił tuż na końcu tak zwanego pierwszego Trumpa, swojej pierwszej kadencji, że po co te Stany w ogóle są w NATO. No to tak i teraz znowu pojawia się ta retoryka. J.D. Vance też to mówi. I że oni podają szantaż, trochę nie szantażują, to jest złe sformułowanie akurat, to jest tutaj, że Europa za mało robi dla swojej własnej obronności, bazując tylko na potędze militarnej Stanów Zjednoczonych, i że jak wy sami nie będziecie tam ileś tam procent PKB na zbrojenia łożyć, no to Stany Zjednoczone to tak może być różnie z egzekwowaniem piątego paktu NATO, prawda? Że będą bronić każdego, wiesz, centymetra kwadratowego. Joe Biden nie miał z tym problemów. Mówił tak, będziemy bronić każdego centymetra kwadratowego państw NATO. Mówił akurat wtedy o państwach nadbałtyckich, tak? Litwy, Łotwy, Estonię, jakąś tam pytali. No, Trump tak nie mówi tak zdecydowanie, nie? No dobrze, Radek, żebyśmy faktycznie nie zamienili się w podcast militarny, bo to jest teraz wiadomo, dzisiaj to po prostu na stole są, to tak naprawdę ta wojna buja rynkami i wypowiedzi Donalda Trumpa, to jak ten swój portfel, co myślisz o tym, bo to faktycznie może przyjść strategiczna pauza i ona potrwa lata, kilka, ale trzeba coś być świadomym, że to jest pauza, a nie już wieczny pokój, kolejne 80 lat pokoju w Europie, prawda? Co byś tak widział, te kierunki myślenia są jakie w twoim przypadku?
Wiesz co, to ten ostatni wybór Trumpa, to, czy te wydarzenia ostatnich powiedzmy 3 miesięcy, wpisują się gdzieś tam w porządki, które ja robię w ogóle w moim portfelu i majątku prywatnym, tak? To znaczy zabezpieczenie, tak, może troszeczkę też dygresja drobna, nie? Ale faktycznie gdzieś tam staram się zabezpieczać mój majątek na wypadek, gdyby mnie zabrakło nagle. Tak? I wtedy wiesz, weź się dostań do tych rachunków za granicą w ogóle, jak rodzina nie ma świadomości, gdzie one są i że one są.
Czerwoną teczkę musisz zrobić.
Zrobiłem. Zrobiłem. Tak, więc generalnie to jest też jeden taki duży element tego majątku osobistego. Tutaj zostawmy to na haśle czerwona teczka. Myślę, tak, że to będzie ciekawe.
Rodzina w ogóle wiedziała, gdzie te pieniądze masz. Gdzie?
Tak.
To wystarczy.
Tak. Ale druga rzecz też, tak, bo rozmawiamy o tym transferowaniu środków za granicę, bo oczywiście, wiesz, dotychczas w Polsce był taki, do tego 22 roku był ten motyw, inwestujmy globalnie. No nie dlatego, że w Polsce jest ryzyko, tylko dlatego, że tam polska giełda nie dowozi, a S&P i Nasdaq to być może dowożą, więc inwestowaliśmy globalnie dla stopy zwrotu.
Tak jest.
Dziś mam wrażenie, że inwestujemy globalnie nie tylko dla stopy zwrotu, ale również po to, żeby gdzieś to nasze bezpieczeństwo naszych pieniędzy budować. No i zrobiłem sobie taki test różnych warstw tego bezpieczeństwa, no i wyszły ciekawe wnioski, ponieważ też jest chyba tajemnicą, że trzymam część portfela za granicą, akurat w duńskiej instytucji finansowej, nie jest łatwo się domyślić, w której.
Na S,
tak. No i zacząłem się zastanawiać, no dobra, no a co jeżeli ja będę chciał z tych środków skorzystać, tak? No i co się okazało? Okazało się, że no oczywiście środki można bez problemu wypłacić, tylko na rachunek, z którego ten rachunek inwestycyjny został zasilony. Czyli krótko mówiąc, wyjeżdżam za granicę i te pieniądze muszą wrócić przez Polskę. Po prostu, tak? Taka jest też logika wypłacania z rachunków polskich maklerskich, więc to nie jest jakiś taki tajemnica, nie?
Natomiast tak, tak naprawdę jest działaniem dla bezpieczeństwa klienta. Żeby on, to ktoś nie podszył się pod ciebie, nie wypłacił tych pieniędzy gdzieś, one mają wrócić na twoje konto, a nie...
Tak, więc to jest taka polityka, z którą się w pełni zgadzam, tak? Natomiast postaw się z perspektywy człowieka, który gdzieś tam wyjeżdża i chce do tych środków uzyskać dostęp, i się okazuje, że no ty powinieneś tak naprawdę założyć sobie, nie wiem, w kraju zachodniej Europy zwykły rachunek bankowy, dokonać z niego zasilenia rachunku inwestycyjnego, żebyś mógł następnie na ten rachunek środki wypłacić. No i wchodzimy w cały szereg problemów, typu jak założyć konto w zagranicznym banku, nie mając adresu, nie mając rezydencji podatkowej tam, być może jakieś tax ID, cokolwiek, prawda? Więc wiesz, takie bulletproofing naszego majątku i kwestia dostępu do tego, bo to, że wiesz, jak będzie jakiś nagły stres, to i my sobie nie wypłacimy 50 tysięcy w gotówce z banku, bo nagle wszystkie wypłaty zostaną wstrzymane, no to jest raczej oczywiste, prawda? Więc przeprowadziłem taki test swojego portfela, no i teraz oczywiście będę kombinował, jak to zrobić, żeby było dobrze, nie wiem, jakimś Revolutem może to obejść, prawda? Różnie tutaj można kombinować, więc...
A trzeba być świadomym, że wraz z upływem czasu to zacieśnianie różnego rodzaju mechanizmów kontroli państwowej nad tym, gdzie my Polacy, polscy inwestorzy posiadamy pieniądze, będzie raczej postępować niż maleć.
Tak,
więc takie tutaj, jak powiedziałeś tutaj, że a coś tam obejść Revolutem, to wiesz, jeszcze nie wiem, czy to dzisiaj w ogóle jest możliwe, może za parę lat w ogóle nie będzie możliwe, prawda, bo to też jest jakaś tam zagraniczna instytucja finansowa, ale która musi działać zgodnie z polskim prawem gdzieś w pewnym momencie, tak? Ja tutaj wrzucę jeden mały granat, bo tak jak wiele osób tak mówi, że tak robi, tak próbuje robić, tak postępuje, czyli zakłada konto w Interactive Brokers. Amerykańskim biurze maklerskim, po to, że gdyby coś tam, no to robi, to wybucha wojna, wsiadają do samochodu, jadą do Francji, bo tam bezpiecznie, bo mają, nie wiem, a rodzinę tam mają, nie wiem, kupioną jakieś mieszkanie i tam są, czują się bezpiecznie, bo to kilka, tam 1500 kilometrów tak na zachód. No i ja teraz tak jak patrzę, co robi prezydent Trump, to ja nie wiem, czy to tak w ogóle, wiesz, jest tak już teraz, że ja jako Polak, który zaraz prezydent Trump, no dzisiaj jeszcze na przykład z tej konferencji prasowej, tej takiej, co zbeształ prezydenta Zełenskiego, to wypowiadał się o Polsce bardzo, tam dobrze się wypowiadał, tak, że tutaj docenia wszystko i tak dalej. Dzisiaj można powiedzieć, Trump naszym przyjacielem jest. Nie wiem, czy Trump jutro naszym przyjacielem będzie, prawda? Czy coś mówisz, bo to on raz mówi tak, raz mówi tak. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle też jeszcze za starego Trumpa, za pierwszego, on jeszcze przez chwilę miał dostęp do, jak dopóki miał dostęp do Twittera, no to tam mu się jego działy komunikacji zabroniły już mu mówić, co on tam myśli. I on się już ze światem porozumiał Twitterem i tam wrzucał takie cuda, że to było po prostu, aż strach było patrzeć. Ja się uodporniłem na to, co on tam wrzuca, dopóki to nie stanowiło, wiesz, o losach świata. Że tam takie prześmiewcze było, że abonament na Twittera premium, żeby dostęp do tweetów prezydenta Trumpa godzinę przed tym, zanim on je wrzuci.
Tak, to by było super.
Tak, tak, ale tak, oczywiście. Ale teraz to 24 godziny jest potrzebne. Co Trump powie za 24 godziny, można pod to grać na rynku. Tak? I teraz chodzi mi o to, Czy to nie wiem, zaraz gdzieś wiesz. No już dzisiaj wiemy, że są na przykład problemy z tym estate taxem, że jak ktoś umrze, a ma, nie wiem, akcje Apple, Coca-Coli, Tesli kupione, że tam jest ten 30% podatek, prawda? To ja nie wiem, czy co się zaraz stanie, co Donald Trump powie i nie wiem, no tą zdanią na pieńku, mam, bo ci Grenlandii mu nie chcą oddać, prawda? Czy zaraz gdzieś z Polakami nie będzie miał na pieńku i coś zrobi. I powiem tak, ja nie czułbym się taki już pewny tej decyzji, że zakładamy konto w Interactive Brokers, bo to jest amerykańskie, pewne, duże biuro maklerskie z prześwietloną ofertą, z tanią ofertą i tam można kupować te jakieś amerykańskie ETF-y, czy jakiekolwiek ETF-y przez Interactive Brokers. Oczywiście nie chciałbym, żeby zostać zrozumiany, że jedyna dobra metoda to złoto i pod jabłonką zakopać, prawda? Bo to jakoś trzeba z tymi aktywami finansowymi sobie radzić. Ja nie czuję się dzisiaj taki swobodny, taki na pełnym luzie z tą decyzją. Interactive Brokers and chill, nie?
Tak, znaczy masz tutaj pełną rację, że ta polityka amerykańska stała się bardzo zmienna, czego doświadczają chyba też w dużym stopniu no Chiny, Meksyk, Kanada, nie? Gdzie tam, wiesz, największy sąsiad, główny kraj współpracujący i tam też jest jednego dnia będą cła, coś tam zdzwonią się panowie prezydenci, dobra, uszczelnicie granice, to jednak nie będzie ceł, po czym znowu już parę tygodni później będą cła, prawda? Więc
tak. Kanadę to trzeba by przyłączyć w ogóle, bo po co to tak sobie tak sami trzeba przyłączyć, nie? Grenlandię trzeba przyłączyć, tak, no to jest...
Także mamy czas takiej bardzo dużej zmienności, tak. I wiesz, no mamy początek de facto kadencji Trumpa, zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Trump już nie ma wiele do wygrania, no bo zakładam, że w amerykańskich realiach nie zmieni konstytucji, żeby walczyć o trzecią kadencję, takie rzeczy tylko w Rosji, miejmy nadzieję, a nie w Stanach, prawda? Więc on już nie ma, że tak powiem, nic do ugrania, żeby powiedzmy tak nieładnie, być grzecznym, żeby coś udawać, prawda? On już dzisiaj chyba nic nie musi udawać. Zobaczymy, jak tam Stany długoterminowo będą na tym cierpiały, no bo wiesz, takie decyzje twoje, moje, finansowe, decyzje, nie wiem, Kanady, Europy, Chin, no bo to wszędzie gdzieś tam trafia te skutki, no być może w pewnym momencie to się troszeczkę uspokoi. Natomiast na rynkach mamy karuzelę. I na rynkach globalnych, przecież jakbyśmy, nie wiem, nawet spojrzeli na Nasdaq, to chyba też jest najniżej od, czy przynajmniej wczoraj był najniżej od, prawda? Więc to też nie jest tak, że amerykańskie rynki, a wiemy, że amerykański wyborca, amerykański konsument no ma dużo środków na rynku, na giełdach, no też gdzieś tam w pewnym momencie odczuje tego skutki, więc... Bardzo jestem ciekaw, co z tego będzie się działo i dziś też nie byłbym taki super spokojny, że kupno globalnego ETF-a jest dziś na to super momentem, tak? No bo zobaczmy te Stany, nawet nie wiem, czy tam na horyzoncie 12-miesięcznym czy kilkunastomiesięcznym, no to one są faktycznie no, najniżej od, tak? To nie jesteśmy na historycznych szczytach, jesteśmy gdzieś w konsolidacji po długim trendzie wzrostowym, więc być może właśnie teraz jakaś bezpieczna przystań na gotówkę jest najlepszym wyborem w oczekiwaniu, no nie wiem na co. No nie chcę dawać rekomendacji inwestycyjnych, no bo to wiesz, to zawsze z tym timingiem na rynku globalnym tak, różnie bywa.
Wróżenie z fusów jest niesamowite. Czekaj, no Nasdaq od początku roku na minusie, minus 5%, S&P minus 1,76%. No to się dawno nie wydarzyło, a my dalej jesteśmy, tak. Oj, nie jesteśmy najsilniejszą giełdą świata, giełda rosyjska jest silniejszą, ale to jest nieinwestowalny rynek oczywiście, tak? Oni tam wewnątrz, u siebie, też grają na zakończenie wojny, tak? Co by nie było, to plus 17%, patrz po tych spadkach, tych takich już, no.
Po spadkach i po dzisiejszych, bo dzisiaj też mamy dobrą sesję, prawda?
Bo z kolei dzisiaj nam wzrosło, prawda? To wciąż jesteśmy, no dobra, pomijam tę Rosję, pal licho, jesteśmy najsilniejszą giełdą świata, jeszcze o 0,1 punktu procentowego lepszą niż Hang Seng. Jeszcze, tak? Czy coś tutaj jeszcze po drodze? Nie, my jesteśmy, cały czas jesteśmy najlepsi. Rosję pomijam, to jest nieinwestowalny rynek. To jest jakiś, mam wrażenie, wewnętrzny teraz twór, zanim pierwsze, nie wiem, zachodnie instytucje pojawią się na giełdzie rosyjskiej, to moim zdaniem za 20, no nie wiem, przesadziłem, bo świat szybciej się zmienia niż mi się wydaje. Z 10 lat jeszcze będzie musiało upłynąć, tak? No, spójrzmy. WIG20, no tak, tu był. Tu byliśmy w okolicach 20%, jak był, wiesz, tam połowa lutego, jeżeli chodzi o wzrosty. Aktualnie 17,7 od początku od początku roku. Natomiast oczywiście no, ta zmienność tutaj z ostatnich dni na indeksie WIG czy WIG20 jest absolutnie niczym w porównaniu z WIG Ukraina. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że ten wykres jest taki poszarpany, nieciągły, bo to nie jest indeks obliczany tak w czasie ciągłym, tak jak WIG20. WIG20 nie pamiętam, co 15 sekund jest obliczany, jakoś tak.
Generalnie... Tak, to tam chyba też dużo mniej spółek wchodzi w ten indeks, więc też ta...
Tak, on jest chyba dwa razy dziennie obliczany, czy coś takiego, nie? Tam więc dane... no wiadomo, WIG Ukraina to jest raptem 6 spółek, tak? No ale tu zmienność poniżej 10% dziennie, to jest teraz anomalia troszeczkę, tak? Widać. To widać, co się dzieje. Znaczy to jest ten, zobacz, kernel wypadł z tego indeksu, nie? A kiedyś przypomnijmy, był WIG20, nie? Także to tak wygląda. No, z rzeczy, które tutaj warto wspomnieć. Aha, przepraszam, to jeszcze zanim co tutaj jakieś właśnie indeksów, przejścia może po jakichś spółkach, to jeszcze powiem ci o mojej strategii. To u mnie się trochę powiem tak, wiadomo, spociłem się, jak już usłyszałem tę decyzję, że tu prezydent Trump wycofuje pomoc dla Ukrainy. Następnego dnia się trochę uspokoiłem, bo moim zdaniem dojdą do jakiegoś porozumienia. I to tak naprawdę w długim terminie, widziałem taką jedną z teorii, to może być wręcz dobre, że oni tak się najpierw popstrykali, potem pogodzili i jednak pogodzą, miejmy nadzieję, i ten jakiś ten udział w tych zysków z tych, wiesz, minerałów ziem rzadkich Ukraina odda Stanom, bo to by oznaczało stacjonowanie na Ukrainie amerykańskich przedsiębiorców, które tam będą wymagać, które będą tam wydobywać będą te nawet już ten lit i tam inne jakieś rzadkie metale, a biznesu oni bronią. Trudno sobie wyobrazić, że Rosja pójdzie znowu za parę lat do przodu, jak tam będzie stacjonował amerykański biznes. No to przed amerykańskim biznesem Stany to nie pozwolą. To się absolutnie nie wydarzy, prawda? Więc może tak do końca to nie będzie tak źle. Natomiast odnośnie mojej strategii, też tak zacząłem myśleć, tak wiesz, tu się mówisz, spociłem się jednego dnia, drugiego dnia trochę uspokoiłem, ale tak na samym końcu sobie pomyślałem, jaki ja mam wybór, co ja mam robić, czy ja powinienem zmienić coś, czego do tej pory nie robiłem. Ja wielokrotnie to mówiłem i powtórzę po raz kolejny. Ja wraz z wybuchem wojny mi się przedstawiła z worka w głowie więcej ETF-ów, więcej denominowane w dolarach, w euro, więcej ekspozycji na rynek zachodni, bo co innego mam do wyboru? Pokażcie mi inną metodę. No nie wiem, no posiadłość w Hiszpanii, no chwilowo mnie nie stać, ale załóżmy, nie? No to tego typu, że bogatsi ludzie kupują sobie posiadłości gdzieś w zachodnich krajach, tak, no, majątek taki rzeczowy, trwały, już tam, co to jest, to rzeczowy, trwały gdzieś na zachodzie, a co mają zrobić zwykli ludzie, którzy no, trochę mniejszymi pieniędzmi operują, prawda? No mogą kupować ETF-y na rynki zachodnie. Oczywiście kwestią jest tutaj do dyskusji, w jakich instytucjach finansowych, tak? Czy to w polskich instytucjach finansowych, czy w zagranicznych instytucjach finansowych, czy tych z Unii Europejskiej, czy tych ze Stanów i tak dalej. Tak jak już mówiłem dzisiaj, nie czuję się taki swobodny z decyzją. Rachunek w Interactive Brokers i jedziemy do nieskończoności, prawda? To tak to różnie może, to patrząc na to, co Trump wyrabia, to różnie może być, ale nie zmieniłem nic. Spokojnie. Tak, IKE, IGZE i trochę więcej, znowu trochę więcej ETF-ów, trochę więcej, żeby one były, nie wiem, a na jakiejś giełdzie w Niemczech kupione i tak dalej. Jeżeli są, nie wiem, Radek, miałbyś jakieś pomysły, może słuchacze mają jakieś dobre pomysły, co tutaj robić, jak, gdzie, co. Jestem przeciwnikiem, nie wiem, majątku fizycznego typu złoto, diamenty chowane po skarpetach, zakupywane pod jabłonką. Bo chyba za mało mam tych pieniędzy, za mało mam tego majątku, żeby jakąś, nie wiem, jakąś ogromną kwotę w złocie i gdzieś ukryć. Uważam, że o wiele, że tak naprawdę fizyczne złoto w jakiejś większej ilości, załóżmy, że ktoś ma taki problem, to ochrona tego i koszt ochrony tego fizycznego jakiegoś tego elementu majątku jest bardzo duży. Jest bardzo dużo. To jest. No weźmy sobie, wyobraźmy sobie, że ktoś ma 3 kg złota. No to są jakieś absurdalne pieniądze. No i co z tym robić, żeby sobie tego, że ktoś mówiąc wprost, nie napadł mnie jakiś rabuś i nie próbował mi tego odebrać?
No tak, no to jest wiesz, cała polityka, no bo to z jednej strony musisz to zabezpieczyć, z drugiej strony znowuż, gdyby ciebie zabrakło, rodzina musi wiedzieć dla bezpieczeństwa, gdzie to jest.
Tak.
Z drugiej strony, jeśli się ma, nie wiem, dzieci w wieku przedszkolnym, no to też chodzi o to, żeby to dziecko nie chlapnęło gdzieś, a tata ma zakopane, nie? Tak. No nie, tak, więc to jest cały problem, no już nie mówiąc o tym, że przewiezienie przez granicę, to chyba też są limity, że to złota w kieszeni aż tak da się nie da przewieźć. W przeciwieństwie z tego, co tam kiedyś słyszeliśmy na debacie o diamentach, że diamenty to nie podlegają.
No, ale, nie podlegają, ale, ja... ale to chyba tak do końca po prostu są niewykrywalne. Po prostu o ile złoto jest metalem i jak będziesz próbował lecieć z tym złotem w kieszeni, to ci wyjdzie i chyba są limity, to diament nie jest metalem i po prostu możesz w kieszeni mieć diamentów za, nie wiem, za milion złotych czy tam dolarów i po prostu sobie gdzieś udać się za granicę i się nikogo nie pytać. To chyba bardziej było takie myślenie. No to powiem ci tak, to ja jestem za biedny na takie, czy ja powinien mieć diament gdzieś schowany, nie wiem, w sejfie w Londynie, czy nie? Nie, więc ja tak, wiesz, chwilę popatrzyłem, co innego mam robić. To niż to, co robiłem, co robię od 2022 roku trochę bardziej intensywnie, czyli te waluty obce, aktywa w walutach obcych, ETF-y na rynki zagraniczne w walutach obcych, gdzieś tam, no nawet na te Stany, które się boję teraz patrząc, zresztą są na minusie. Ale śmiem twierdzić, znaczy na minusie od początku roku, no dobra, okej, okay, to zawsze też może czekam, aż znani blogerzy opublikują wideo, że koniec inwestowania pasywnego, bo Stany przez 2 miesiące spadają. Jak wyświetlimy sobie jednak 100-letni historię rynku amerykańskiego, no to jednak to tak to jest z dużą korzyścią dla rynku amerykańskiego i 2 pojedynczymi miesiącami chwilowo bym się nie przejmował, prawda? No ja mam takie podejście tutaj do dywersyfikacji, no nie wiem, ryzyka, myślenia, co to ja mam robić, jak wojna wybuchnie, tak? Ja jestem żołnierzem, ja pójdę na wojnę.
Ale super to, co powiedziałeś, wiesz, bo ja miałem ciebie zapytać właśnie, jak przebiegał ci ten tydzień, czy emocjonalnie, czy coś panikowałeś, czy nie panikowałeś, nie? Bo to także super powiedziałeś to o tym trzymaniu się własnej strategii. Tak. Ja tutaj przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy sprawdziłem sobie historię mojego portfela i w dniu wczorajszym miała miejsce największa kwotowo, znaczy druga największa kwotowo strata wartości mojego portfela, czyli nie w procentach, a w twardych złotych.
Współczujesz, chcesz o tym porozmawiać? No to ja wysłucham to,
znaczy zaraz właśnie ci powiem, bo to jest super ciekawostka, nie? Że druga w historii ilość kasy, o którą się mój portfel, oczywiście wirtualnie, no bo nic nie sprzedawałem wczoraj, obsunął. Najgorsza była sesja w zeszłym, zdaje się, roku, czy w 23, jak sprzedawałem i firmy, bo tam miałem dosyć duży pakiet, jak tam po tych słabych danych szacunkowych sypałem, żeby wyprzedać w rynek najwięcej jak się da, no to wtedy, że tak powiem, straciłem troszeczkę więcej, ale byłem szczęśliwy, że w sumie udało mi się zlikwidować różne pozycji, tak? A wczoraj miałem największe takie obsunięcie i powiem ci szczerze.
Dzisiaj rozumiem pewnie... to podanie troszeczkę, rozumiem, że chłodnej szklanki zimnej wody, tak? Troszeczkę lepiej nie. Już.
Nie. Właśnie nie. Właśnie to, co mnie zastanowiło, zupełnie mną to wczoraj nie ruszyło. Absolutnie. Tak. Dużo bardziej mnie ruszyło, bo ja, żeby odwrócić wajchę, w drugiej połowie lutego miałem pod tym samym względem najlepszą historycznie sesję moją na giełdzie. To znaczy najwięcej kasy zarobiłem na wycenie portfela, najwięcej złotówek, mówiąc po prostu, wzrosł mój portfel i to miało miejsce niedawno w lutym i to mną ruszyło dużo bardziej. Wiesz, stary inwestor niby, nie? Że tam ile ja pieniędzy dzisiaj zarobiłem, a wczoraj chyba nawet więcej pieniędzy straciłem i zupełnie mną to nie ruszyło. A znamy tą zasadę, że straty bolą bardziej, prawda? Więc to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. No może dlatego, że śpię spokojnie, długoterminowo, te spółki w sumie prowadzą biznes. Wiesz, czytałem wyniki roczne Asseco Business Solutions, bo się ukazały chyba 3 dni temu, nie? Spółka na historycznych szczytach, jedyna wczoraj spółka, która z mojego portfela rosła, jedyna, która się świeciła na zielono. I tak sobie czytam, że wiesz, oni nie mają ekspozycji na Ukrainę, oni robili to, co robią, wiesz, tak fajnie mnie to też uspokajało, bo to gdzieś tam wpisywało się w to moje podejście, nie? Że tam wyniki historycznie najlepsze, jakie tam dotychczas były, to jeszcze dodatkowo było przyjemnie, więc to troszeczkę pomogło mi się uspokoić, ale aż byłem zdziwiony, że wiesz, nawet podzieliłem się z małżonką kwotą, którą straciliśmy jednego dnia, ona tak popatrzyła, no trudno, życie, nie? Więc też ciekawe doświadczenie.
No dobrze, wiesz co, to się nazywa siła doświadczenia, tak? I ty pewnie to, ja mam dokładnie to samo. Też tam nie ukrywam, wczoraj trochę pieniędzy mi wyparowało i tak dalej. I też kompletnie mną to nie ruszyło, bo wiem, że przeżyłem już takich sesji całą masę. Jak również przeżyłem parę sesji euforycznych, takich, że o, jakbym codziennie tyle zarabiał, no to bym na ciepłej wyspie tutaj siedział, prawda? Natomiast podchodzę ze spokojem do tego, tak? No wiadomo, w sytuacji ekstremalnych typu wybuchu jakiejś wojny, takiej, że Polska będzie zaangażowana, no to jest zupełnie inna rozmowa, tak? Bo co z tego, że ktoś tam ma spółkę, nie ma ekspozycji na Ukrainę i tak dalej, wtedy trzeba rozmawiać o tym, czy te nasze, wiesz, podmioty zagraniczne, w których ewentualnie ktoś trzyma pieniądze, no to czy wtedy to ma znaczenie. Natomiast do tego momentu, czy moja strategia wytrzymuje i robi dokładnie to samo, to jest wszystko w porządku, prawda? A natomiast to, co ty powiedziałeś, też mam takie rzeczy. A wiesz, z czego to wynika? Bo że się przestałem tym przejmować, że to mnie nie rusza i tak dalej, no bo mój ten portfel, który ja buduję, który na dzisiaj, no tam jestem, powiedzmy sobie, umiarkowanie zadowolony, lata płyną, a ja, on bardzo powoli rósł, a dopłacałem, a trochę dywidend znowu reinwestowałem i on rósł, a znowu jakieś dopłacałem i tak dalej. Na początku gdzieś tam, wiesz, jak byłem młodym człowiekiem, ruszało mnie, jak portfel zmieniał się o 200, 300, 500 zł. Dzisiaj ja tego nie zauważam w ogóle, prawda, takich rzeczy, tak? De facto życzyłbym sobie tego, żeby mój przyszły takie dni, że mój portfel spadał o 1 000 000 zł. Wiesz, nie? Bo to znaczy, że mam tyle pieniędzy i spadek o 1 000 000. No dobra, no bywa. Tak, zdarza się, są i takie dni. Bo to by oznaczało, że są dni, że odrośnie coś w milionach wyceniany. Prawda? No to tego bym sobie życzył, prawda? No.
Tak, to dla mnie może taka też i jakiś protip, nie wiem, czy dla ciebie, czy dla naszych tutaj widzów i słuchaczy, bardzo mi pomaga przez to, że ja mam w portfelu nie więcej niż 20 walorów, jeśli chodzi o spółki. Raz na kilka tygodni siadam sobie z notesem i notuję, jakie ja mam story na daną spółkę.
A, masz takie
i tak coś. Sobie rozpisuję takie scenariusze, że wiesz, no dobra, spółka typu Asseco Business Solutions, spółka dywidendowo-wzrostowa, trzymam na lata. Spółka, nie wiem...
Heros rynku kapitałowego... Jeśli chodzi o spółka dywidendowa z zeszłego roku, z 2024 roku. Inwestorzy docenili Asseco Business Solutions. Tych Asseco jest bardzo dużo, ale jedną z nich jest Asseco BS, tak jest.
Tak, także sobie, wiesz, rozpisuję sobie jakieś tam te scenariusze i to mi pomaga z jednej strony właśnie w takich trudnych sytuacjach, jakie mieliśmy wczoraj, ale z drugiej strony też gdzieś tam w tej historycznej euforii. Nie? Mam jedną spółkę dzisiaj, która jest, no zdaje się, -50 albo -55% mam na tej pozycji. To jest moja najgorsza pozycja w portfelu, równocześnie też nie jest duża. I wiesz, i widzę, że ewidentnie ktoś tam sypie akcjami w rynek, tak? Natomiast ja sobie zapisałem w notesie, że czekam na wyniki po prostu najnowsze kwartalne i wtedy będę podejmował decyzję, więc to też pozwala mi realizować strategię, tak? Więc taka dobra, myślę, przeze mnie przetestowana rada dla innych, że usiąść i sobie zapisać, dlaczego my tą spółkę mamy, na co czekamy, czego się boimy. Mhm. Takie myślenie troszeczkę scenariuszowe, ale to pozwala nam się odciąć i sfokusować na tym, co gdzieś tam jest dla nas ważne. Oczywiście, jeżeli inwestujemy, wiesz, długoterminowo, fundamentalnie, bo jak tam ktoś gra pod spekulacje, no to 100% lubawa i ciśniemy, tak?
Albo jakieś ukraińskie spółki, bo to rośnie jednego dnia plus 15, drugiego dnia spada 15, ale ktoś tak lubi. Ale to nie jest inwestowanie, to jest spekulacja, jeżeli tak. Ja to jeszcze, taki wątek tutaj, bo jest podwyższona zmienność. Jak to, bo mówiło się, że będzie bujać, ale nie spodziewałem się, że aż tak od czego zaczęliśmy. Jestem ciekawy, czy rynki się do tego przyzwyczają. Bo jesteśmy na początku cały czas kadencji Trumpa. Tak jak już powiedziałeś, on się nic nie musi, on nie walczy o kolejną kadencję, może robić, co mu się żewnie podoba. Make America Great Again, to mu przyświeca. Grenlandię przyłączyć, Kanadę przyłączyć, Zatoka Amerykańska, Kanał Panamski odzyskać. Wiesz, on tam grubo, nie? Mhm. Kryptowaluty, ojej, co tam, to tam w ogóle się boję mówić. Jest jakiś przecież wątek, że już tam chyba był jakieś, wiesz, jakieś... Pompka na kryptowalutach się odbyła wraz z jedną zapowiedzi prezydenta Trumpa.
To... Chwilkę przed nim podobno ktoś jakieś duże pozycje otwierał, później chwilkę przed nim ktoś je zamykał. Tak, to jest...
Pewnie miał dostęp do Twittera, nie, premium prezydenta Trumpa, czy on ma ten portal, nawet nie Twitter, tylko teraz nie X, tylko ten Truth, tak? To tam coś prezydent Trump publikuje. Tak, miał dostęp premium, wiedział, co prezydent Trump powie, co chlapnie tym razem. Wydaje mi się, że też tak było za pierwszego Trumpa. Przychodzi taki moment, że rynek się przyzwyczaja, że wie, że małpa z brzytwą jest u władzy, że macha na prawo, lewo i w pewnym momencie mamy te rynki przestaną reagować. Tu jest o tyle poważniejsza sprawa, że to nas tak bardzo to rusza, bo sprawa dotyczy bezpieczeństwa kraju i w ogóle to tuż za naszą wschodnią granicą. No to my jesteśmy w sposób szczególny, że tak powiem, też emocjonalnie związani i tak dalej. Zastanawiam się, czy tak wiesz, czy w Stanach Zjednoczonych, no nie wiem, czy wiesz, czy inwestorzy, dla nich Ukraina, Polska to jest gdzieś tam daleko, na, wiesz, w Europie mniej więcej potrafią powiedzieć, aha, to jest tutaj na mapie, prawda? No, czy to też tak przyjdzie moim zdaniem taki moment uspokojenia, że tak, no dobra, no coś prezydent mówi, tak, no dopóki faktycznie Marines nie wysyła na Grenlandię albo coś nie robi czegoś poważniejszego, to się chyba trochę uspokoi, nie? No.
Znaczy myślę, że to wiesz, to też będziemy tak naprawdę poznawać po tych owocach, prawda? Tak jak tam obserwujemy te zapowiedzi ceł typu Meksyk, Kanada, tak? W jedną, w drugą, w jedną, w drugą, więc w pewnym momencie jak się okaże, że za tym nie idzie jedna taka konsekwentna, spójna polityka, no to faktycznie rynek się do tego przyzwyczai, tak? Pamiętajmy też, że kwestia Ukrainy i tutaj naszego regionu jest po prostu dla nas bardzo ważna, tak? Bo to jest taka zmienność sfokusowana, myślę, geopolitycznie. I wiesz, no Tajwan ma swoją zmienność, bo tam też się u nich różne rzeczy dzieją. Jak był Brexit, Wielka Brytania też była grana Brexitem, prawda? Więc no, akurat my jesteśmy grani tym tematem. Ja sobie sprawdziłem, właśnie tak poskakałem troszeczkę po indeksach europejskich, zobaczyć, co się dzieje w innych częściach Europy, no bo że w Warszawie się dzieje w kontekście Ukrainy dużo, no to jest to zrozumiałe. I na przykład hiszpański IBEX, co ciekawe, też po pierwsze bardzo ładnie rósł w ostatnich miesiącach, a po drugie również wczoraj bardzo mocno tracił, też chyba powyżej 3%, prawda? Więc to są takie gdzieś tam wydarzenia, które dotykają rynku globalnie, no ale to też część płynie z tych Stanów, tak? No bo wczoraj chyba, ja nie śledziłem wczoraj bardzo mocno sesji w Stanach, ale tam też były bardzo duże minusy, później wyciągnięte na jakieś tam zero, na jakieś plusy, więc no, rynki na razie są rozchwiane, czekamy na konkrety, aczkolwiek no, myślę, że długoterminowo, jeżeli realizujemy jakieś tam strategie oparte o wyniki spółek, stricte o biznes, no to ma to wpływ, tak? No nie wiem, no, weźmy przykład zbrojeń w Europie, no to był taki wake up call, mam wrażenie, dla Europy. Tam od razu wyszli prezydenci, Komisja Europejska, przedstawiciele, że no to tam budżety, no to zadłużenie, wydatki na wojsko nagle się nie będą liczyły do tam limitów zadłużenia, więc generalnie wiesz, to takie strukturalne zmiany następują, oczywiście warto je uwzględniać w naszych długoterminowych strategiach, no ale rynek też ma to swoją krótkoterminową zmienność. Myślę, że jeszcze przez pół roku no powinna, będzie bujało, tak, dopiero gdzieś tam w pewnym momencie, jak już się trochę uspokoi sytuacja, no to może przywykniemy, no bo z drugiej strony, wiesz, tak już patrząc, sorry, że się tak rozgaduję, ale patrząc nawet tutaj dla nas regionalnie, geopolitycznie, no to tak naprawdę no, jest poza tą taką moralną niesprawiedliwością, że Ukraina traci część swojego terytorium i w zasadzie reszta świata ma to, nie przejmuje się tym, tak? Wszyscy mówią, jesteśmy w stanie utrzymać nasz poziom życia, bo musieliśmy się zrzucać, a już się nie musimy zrzucać, więc możemy sobie spokojnie kupić kolejną nieruchomość wakacyjną czy cokolwiek, prawda? Więc moralnie straszne. Mam z tym duży problem.
To jest straszne.
Ale, nie, ale dla biznesu to uspokojenie, wiesz, geopolityczne, no jest korzystne, tak? I dla nas prawdopodobnie geopolitycznie też będzie korzystne. No niestety najbardziej cierpi Ukraina i to myślę, że trzeba głośno mówić.
Tak. Drodzy słuchacze, widzowie, dajcie nam znać w komentarzach, na przykład na YouTubie, jak wy podchodzicie, jak wasza strategia, co tam, jak wasze portfele, jak reagujecie w takiej sytuacji. A boicie się, nie boicie, zakładacie te konta gdzieś za granicą, to robicie złoto, diamenty, czy tam, wiesz, tam... Jak podchodzicie do takiego bezpieczeństwa własnych środków, do własnej strategii, czy business as usual i robicie to samo co poprzednio. Bardzo dziękujemy za komentarze pod poprzednim odcinkiem, gdzie prosiliśmy o komentarze dotyczące tego, jak bardzo zdywersyfikujecie swój portfel, ile macie spółek. Nie wiem, czy widziałeś, są inwestorzy, co mają 3 spółki, co ma więcej. Ktoś ma 150 spółek, o ile dobrze pamiętam.
Też. Tak, to jest niesamowite, tak. Że faktycznie są inwestorzy, którzy bardzo się różnią. Ja też nie ukrywam, że często czerpię inspirację ze spojrzenia innych ludzi, tak? Że ktoś tam coś rzuci, ja tak się zastanawiam, czy to dla mnie miałoby sens, czy nie. I czasami coś biorę do siebie, do mojego podejścia, więc ja też te komentarze cenię i lubię sobie w nie zajrzeć.
Tak jest. Dobrze, to co, Radek, to co, wszystko na dzisiaj, tak? Tradycyjnie na sam koniec zaprośmy na konferencję Wall Street 23-25 maja 2025. powiecie mi te wszystkie wasze strategie podczas porannego biegania. Tak? To jedno to na pewno by się wydarzy. Cała reszta zobaczymy, co nam rynek przyniesie. Słuchajcie, to bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, dzięki.
Do usłyszenia, do zobaczenia.